Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!
Dzień dobry. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Marek Chlebuś, wieloletni członek Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o totalitaryzmie cyfrowym, a zacznę od wypowiedzi, no właśnie, od kogo to za chwilę Państwo usłyszycie. Już dziś miliardy ludzi ufają algorytmowi Facebooka, mówiącemu nam co nowego, algorytmowi Google mówiącemu nam co jest prawdą, Netflixowi mówiącemu nam co oglądać oraz algorytmom Amazon i Alibaba mówiącym nam co kupić. To słowa Harariego, jednego z najchętniej czytanych dziś myślicieli, sławnego izraelskiego historyka i wizjonera. Wypowiedział je podczas swojego wystąpienia na tegorocznym Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Harari przestrzegał podczas tego forum właśnie przed totalitaryzmem cyfrowym. I tutaj, panie Marku, do pana pytanie, czy pana zdaniem mamy się faktycznie czego obawiać? Czy grozi nam ten totalitaryzm cyfrowy?
Gdyby to było tylko tak źle, jak mówi Harari, to by było bardzo dobrze. Jest dużo gorzej. To znaczy, ja może zacznę od historii prawdziwej sprzed kilku lat, która jest w wielu mediach mainstreamu do zweryfikowania. Ona pokazuje, o ile jest gorzej. Bo Harari to, co opisuje władzę duchową, władzę nad umysłami, jak nam formatują mózgi, te różne aplikacje, instytucje i programy w internecie. Ale to by było dobrze, gdyby się do tego internet ograniczał. Otóż ja chcę opowiedzieć na początek po hitchcockowsku troszkę historię, którą odsłonił Snowden w ramach WikiLeaks. Ona jest znana od kilku lat. Dotyczy sztucznej inteligencji o nazwie Skynet. Ta nazwa jest znana skądinąd z filmu Terminator. Tam była taka sztuczna inteligencja, która uzyskała samoświadomość i wypowiedziała wojnę ludziom, których miała bronić, ale zmodyfikowała ten swój program. Otóż ten Skynet, który ujawnił dokumenty Snowden, ten Skynet zajmował się właśnie zabijaniem ludzi. Jest to program sztucznej inteligencji, który sobie wyhodowała NSA, amerykańska agencja wywiadu narodowa, której zresztą Snowden, dla której pracował, nie wiem czy wykonał, a w której też chyba był po prostu pracownikiem. I ta agencja wyhodowała sobie sztuczną inteligencję, która typowała ludzi do likwidacji. A typowała ich, będąc połączona, zlinkowana z systemem dronów zabójców. Akurat w tej historii, którą pokazał Snowden, te drony krążyły nad Pakistanem. To było kilka lat temu. Chyba to publikacje są z 2015, więc historia jest wcześniejsza, jeszcze 2-3 lata wcześniejsza. I tenże Skynet amerykańskiej agencji wywiadu narodowej, skądinąd, tenże Skynet analizował sygnaturę cyfrową różnych ludzi, sygnaturę związaną z używaniem telefonów komórkowych. Nie pamiętam, czy tu również internetu, chyba nie. Chyba tylko telefonów. Chodziło o to, czy ktoś często zmienia telefon, z kim się komunikuje, w jaki sposób, kto dzwoni, kto dzwania, kto przerywa rozmowę, gdzie się telefon loguje do sieci, czy przebywa w pobliżu różnych terrorystów, czy nie. I na podstawie takiej sygnatury sztuczna inteligencja oceniała prawdopodobieństwo, że ktoś ten jest terrorystą. Jeśli było wysokie, to był umieszczany na liście do likwidacji. Oczywiście tę listę dalej zatwierdzali ludzie. To sztuczna inteligencja jeszcze nie była bezpośrednio zlinkowana z dronami. Zresztą cyngiel od tego drona też pociągał człowiek. Jeszcze wtedy przynajmniej. I na jakiej podstawie ta sztuczna inteligencja kwalifikowała ludzi do likwidacji, tego nikt nie wie. Ponieważ sztuczne inteligencje działają w sposób dla ludzi nieprzejrzysty. One nie posługują się taką logiką jak my. One badają korelacje na dużych zbiorach danych i to się big data nazywa, tak? I te dane, im więcej ich jest, tym ściślej pozwalają określać różne korelacje. Nie wszystkie są mądre. Na przykład sztuczna inteligencja odkrywała gdzieś tam korelacje między spożyciem margaryny a ilością rozwodów, prawdopodobnie fałszywe. Odkrywała na przykład korelacje między ilością bocianich gniazd a ilością dzieci w rodzinie. Prawdziwe, aczkolwiek nie wynikające z tego, że bociany noszą dzieci, tylko z tego, że bociany się osiedlają na wsi, a na wsi rodziny są zazwyczaj częściej wielodzietne niż w mieście. Teraz, co ta sztuczna inteligencja, w jaki sposób wyłapywała tych ludzi do likwidacji? Niektórzy z nich byli likwidowani. Znana jest historia jednego z dziennikarzy Al Jazeera, który był na tej liście, ktoś go tam w końcu usunął i to chyba właśnie Snowden ujawnił jego historię i jego wytypowano w sposób właściwy, ponieważ on się kontaktował z terrorystami, bo robił z nimi wywiady, działał na Bliskim Wschodzie i zmieniał często telefon, bo musiał i tak dalej. On został wytypowany jako potencjalny terrorysta, miał być zlikwidowany, jakiś roztropny człowiek usunął go z tej listy. Chciałem zwrócić uwagę, że ludzie są likwidowani nie na podstawie tego, że łamią jakieś prawo, czy jakieś reguły, czy przepisy, tylko na podstawie tego, że sztuczna inteligencja uzna, że prawdopodobieństwo tego, iż mogliby to robić, jest wysokie. Władza nad ludźmi taka, że pozbawia się ich życia, jest władzą daleko bardziej brutalną niż władza Facebooka czy Google'a, prawda, czy Wikipedii. I takie władze również cybersfera nad nami sprawuje i do takich władz również służy internet, zresztą nie tylko internet, bo różne nowe technologie. Dzieją się rzeczy, o których czasami się dowiadujemy z mediów, bo są opisywane w różnych publikacjach oficjalnych również, to nie tylko portale płaskoziemców o tym piszą, ale są oficjalne publikacje naukowe. Na przykład wiemy, że ludzie skazani na areszt domowy mają opaski, obroże czy coś podobnego, co piszczy, kiedy oddalają się od jakiegoś tam swojego routera i w ten sposób kontroluje się to, gdzie przebywają. O tym nie wiemy, żeby one mogły razić prądem, a bez wątpienia takie próby są robione. Tego się po prostu nie publikuje. Nie wiemy też o tym, że wszczepia się elektrody ludziom do mózgów, które mają razić na przykład ośrodek bólu czy wywoływać panikę. Ja nie znam takich publikacji, ja to wiem tylko z science fiction, ale znamy publikacje, że wszczepia się elektrody ludziom do mózgu, do ośrodka przyjemności, po to, żeby ich na przykład, żeby zrezygnowali z narkotyków. Jest chyba z tego roku wręcz publikacja jakiegoś profesora, doktora, który chwali się tym, że wyleczył kogoś narkomanii, a to w ten sposób, że wszczepił mu właśnie elektrodę do mózgu, tam gdzie jest ten ośrodek nagrody, który pobudzała heroina czy kokaina. Tego człowieka próbowano wyleczyć na różne sposoby, nie dawało się. No więc dostał tę elektrodę, dostał bateryjkę i sobie sam sobie nagradza się, że tak powiem, nie wykorzystując się na heroinę czy kokainę. To są sposoby oddziaływania na ludzi, które znamy. Nie wiemy nic o implantach, które ingerują bezpośrednio w mózg, to znaczy, które pozwalają nam sterować, ale wiemy o implantach medycznych, na przykład implantach słuchu, które są podłączone do mikrofonu. Są elektrody wpięte w odpowiednie miejsce w mózgu i mózg się uczy. Mózg się uczy, jak z tych elektrod wyciągać informacje o dźwięku, który dotarł do mikrofonu. Mózg się tego tak uczy, jak mózg noworodka uczy się skądinąd prawdziwego komunikacji z prawdziwym uchem czy prawdziwym okiem. To wiemy. Natomiast nie wiemy nic o płytkach drukowywanych, które wykonują inne zadania, na przykład rozszerzają zmysły człowieka, prawda? Wyposażają go w zmysł magnetyczny czy w jakąś globalną świadomość internetu. O tym nic nie wiemy i tego być może jeszcze nie ma. To bez wątpienia się stanie. Dalej wiemy o eksperymentach, gdzie łączy się ludzi, gdzie znaczy, robi się taką technologiczną telepatię, że ludzie łączy się ich mózgi przy pomocy takich czapek. Te czapki mają rozliczne elektrody, tak przesysające się do skóry chyba ogolonej, skóry czaszki, jak nam to robią przy elektrokardiogramie. Takie przestawki na żelu przewodzącym przyłączają się z elektrodami i bada się aktywność mózgów, fale mózgowe i na podstawie tego można wykrywać niektóre nawet nie tyle myśli, ile na przykład były takie eksperymenty publikowane w ostatnich latach, że człowiek się patrzył na jakiś obrazek, a na podstawie tej aktywności komputer, znaczy sztuczna inteligencja też oczywiście, rekonstruowała ten obrazek i są gdzieś katalogi w internecie dostępne takich oryginałów i takich odgadniętych twarzy akurat. Bardzo, bardzo takie bardzo wymowne. Ostatnio łączono dwóch, czy sami się połączyli dwaj naukowcy takimi właśnie czapkami, i jeden drugim próbował sterować. A to w ten sposób, że myślał intensywnie o jakiejś czynności, a ten drugi ją, będący bardzo, bardzo daleko, czy bardzo, czy nie mający kontaktu innego niż poprzez sieć właśnie i poprzez te elektrody, ten drugi wykonywał tę czynność, którą tamten zaplanował i zwierzał się potem, że wykonywał ją, odczuwał pewnego rodzaju przymus, tak jak przy tiku nerwowym. Znaczy mógł to powstrzymać, ale no, tak jak nam lekarz stuka młoteczkiem w kolano, prawda? Ta noga skacze. Jeżeli wiemy, że skacze, to możemy próbować to powstrzymać, natomiast jest to trudne. I podobnie to. I takich technik oddziaływania na człowieka przy pomocy technologii jest więcej. Ostatnio na przykład jakieś cuda niewidy robiono, ale to już są technologie sprzęgające jeszcze w dodatku krzem z białkiem, prawda, albo z DNA. Są pamięci DNA, już prototypy. Są, na przykład ostatnio czytałem o połączeniu mózgów, czterech szczurzych mózgów w taki sposób, że tworzyły macierz komputerów, która coś tam obliczała. Są ostatnio też publikowano, że sterowano myszami przy pomocy pola magnetycznego. Myszy normalnie nie reagują na pole, ale zmodyfikowano je genetycznie. Zrobiono tak zwaną edycję genową, żeby myszy czuły pole magnetyczne. Nie wiem, od kogo im przeszczepiono te geny, może od pszczoły, która się potrafi polem magnetycznym kierować i można było przy pomocy pola magnetycznego sterować. A jak już jesteśmy przy pszczole, ostatnio w internecie można zobaczyć drona, takiego kwadrokoptera sterowanego przez mózg pszczoły. Tak? Mózg, znaczy pszczoła nie ma mózgu, ma zwoje nerwowe, ale tych neuronów tam ma raptem parę tysięcy i te, czy kilkanaście. Te neurony zmapowano w pszczole, odwzorowano je elektronicznie, no i dronem sterował układ nerwowy pszczoły, nie oryginalny, tylko naśladujący ten układ nerwowy pszczoły. I takie techniki się ujawniły, które pozwalają odwrócić na człowieka w sposób niedostępny do tej pory nikomu. Bo nad człowiekiem można było panować w różnoraki sposób, symbolicznie, poprzez władzę duchową, mądrzejszy nad głupszym, prawda? Sprawiał, że głupszy chciał tego, co miał chcieć. Tak? No, do tego służą media, szkoły, propaganda, świątynie rozmaite, prawda? Żeby ludzi tak sterować. No i taka jest władza rodziców nad dziećmi, początkowo przynajmniej. Są władze ekonomiczne, władze silniejszego, znaczy bogatszego nad biedniejszym. Wystarczy go przymusić do kredytu, do jakiejś tam pożyczki i my człowieka kontrolujemy. No i jest w końcu władza fizyczna, którą sprawuje się przy pomocy przemocy bądź zagrożenia przemocą. Do tych władz jesteśmy przyzwyczajeni. One są od zawsze. Jeszcze nie było pieniądza, istniała władza ekonomiczna, bo można było komuś pożyczyć zboże albo dać i tak powodować jego zachowaniami, powodować, że on coś robi, czego chce ten dysponent zboża. Zawsze była władza duchowa, władza kapłanów, zawsze była władza fizyczna, władza wodzów, wojów rozmaitych, prawda? I to wciąż jest. Tylko te wszystkie rodzaje władzy panowały nad człowiekiem integralnym, nad człowiekiem, który był całością. nad człowiekiem, który był pełną personą, mającą ciało, mającą interesy, mającą biologię, mającą umysł, mającą swoją kulturę. Natomiast te techniki, o których zacząłem teraz mówić, one wchodzą w głąb człowieka i dzielą go, potrafią oddzielić ciało od umysłu. Tak? Skoro ja mogę sterować, znaczy nie akurat, ale w tym eksperymencie między tymi dwoma naukowcami, jak wspomniałem, jeden sterował ciałem drugiego. Prawda? Rozdzielamy człowieka na umysł i ciało. Możemy rozdzielić człowieka na emocje i umysł. Możemy na przykład sterować układem nagrody. Możemy człowieka wprawiać w nieustanną euforię czy orgazm. Możemy też go wprawiać w nieustanne przerażenie albo wściekłość, jeżeli mamy w odpowiednich miejscach zainstalowane elektrody lub nawet, znaczy ja nie wiem, czy one muszą być w środku mózgu, w tej chwili muszą, ale być może kiedyś będą sterować poprzez te hełmy. Sposoby władzy nad człowiekiem, które się otwierają przy tych technologiach, są jakieś zupełnie niesamowite i niepojęte. To znaczy, one są trudne, one są niewiarygodne.
Właśnie, bo to Panie Marku, na chwilę zatrzymam, bo wydawało się jeszcze czytając kilka dekad czy dekadę temu jeszcze ktoś się zapoznawał z literaturą fantastyczną, z Lemem, no to jednak cały czas to się wydawało wtedy, że to jest jakaś jednak fantastyka i że to dzielą nas od tego setki lat, a Pana uważasz, że w kontekście tych swoich przykładów, że to czai się już za rogiem, ta technologia, ta dyktatura cyfrowa?
Zdecydowanie. To znaczy, to jest kwestia dwóch, trzech pokoleń, najwyżej. Bez wątpienia zaczną te organizacje, które są poza kontrolą demokratyczną i kontrolą społeczną, jak wojsko, jak korporacje i służby specjalne, one bez wątpienia zaczną wszczepiać ludziom rozmaite rzeczy z różnych przyczyn. Albo żeby ich kontrolować, albo żeby ich wzmacniać ich różne możliwości i tak dalej. To na pewno to się stanie wcześniej. Natomiast głupi rodzice, którzy dzisiaj dziewczynkom robią wargi czy potem piersi, oni oczywiście będą chcieli swoim dzieciom zrobić wszczepy, implanty, które zwiększają ich konkurencyjność, prawda? Które zwiększają ich pozycję społeczną, poprawiają. Jeżeli dziecko będzie miało wszczepiony internet do główki odpowiednio wcześnie, jeżeli mu się przyjmie, bo nie każdemu się przyjmują dzisiaj szczepionki, nie każdemu się przyjmą wszczepy, prawda? To dziecko będzie genialne. Ono nie będzie musiało się uczyć tabliczki mnożenia, będzie ją sobie przypominać. Nie będzie się musiało uczyć daty bitwy pod Grunwaldem, dowie się jej po prostu z internetu. Myślę, że ludzie sami tego będą chcieli, to jeśli chodzi o swoje dzieci, ale dla siebie samych będą z kolei podłączać interfejsy medyczne, które też będą mogły na nich oddziaływać. To na pewno jest kwestia kilku pokoleń.
Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich, wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj.
A czyli te ruchy, które widzimy już teraz w kontekście koronawirusa na różnych kontynentach, również w Europie, które idą w kierunku zbierania danych medycznych, wrażliwych o nas, to jest właśnie z tej sfery ruch?
Tak, jak najbardziej. Znaczy, generalnie interfejsy medyczne, które będą aplikowały rozmaite substancje bądź tylko impulsy elektryczne, będą mogły równie dobrze przecież służyć, tak jak każde lekarstwo, do tego, żeby człowieka uzdrawiać, jak i żeby człowieka zabić na przykład, prawda? Czy przynajmniej osłabić. I no, te technologie będą się rozwijać i ludzie sami je sobie będą instalować. Przy okazji koronawirusa akurat widzimy, jak sztuczne inteligencje badają to samo, co ten Skynet robił, tylko on typował ludzi do kasacji, a tutaj sztuczne inteligencje typują ludzi do wizyty policjanta, prawda? Ludzi, którzy zachowują się w sposób ryzykowny, czy ludzi, którzy ponieśli jakieś ryzyko, nawet nieświadomi tego. Są na to systemy w Singapurze, Izraelu, Czechach prowadzone, które po logowaniu się telefonów wychwytują, kto był w pobliżu osoby, która okazała się po jakimś czasie nosicielem, i go wyłapują i go poddają kwarantannie. No, nie zabijają oczywiście, ale to się dzieje, oczywiście, że to się dzieje.
No dobrze, a czy pan myśli, że jest tutaj szansa na jakieś zbiorowe opamiętanie, wprowadzenie, nie wiem, prawa jak swego czasu w Stanach Zjednoczonych zabraniającego klonowania, czy jednak tutaj tych szans nie mamy jako narody, społeczeństwa, nie wiem?
Myślę, że nie mamy. Myślę, że znaczy, takie głosy się podnoszą, prawda, że, żeby przystopować to, żeby zatrzymać się, żeby ogarnąć się, żeby choćby zaimplementować coś w rodzaju praw Asimowa, praw robotyki, żeby to nie mogło być groźne dla ludzi. Ostatnio Google stwierdzi, że wymyślał jakąś technologię, żeby były wtyczki wszędzie, żeby jednak dawało się te sztuczne inteligencje i te różne aplikacje zawsze wyłączać. No, takie pomysły są, natomiast oprócz tego istnieje konkurencja między różnymi armiami, między różnymi służbami, istnieje rywalizacja między korporacjami. No oni sobie tego nie odmówią. Oni sobie tego nie odmówią. Zresztą nikt nie kontroluje tego. Nikt nie kontroluje internetu jako całości. Nikt nie kontroluje programów, które po nim wędrują, które wykonują rozmaite rzeczy, na przykład Spider Google'a, prawda? To jest program, który wciąż chodzi po sieci i adresuje strony. A kto go programuje? A pan go programuje, wyszukując i pozadając jakieś kwerendy, swoje pytania. I on chodzi i szuka, gdzie by te odpowiedzi na te pytania sobie istniały. I jak już następna osoba pyta, to jest przygotowany, a w pierwszej iteracji może jeszcze wystrzeliwać jakieś strony niekoniecznie optymalne. Ale to już się dzieje i to się dzieje samorzutnie. I to są procesy, nad którymi nikt nie ma kontroli, nikt. Musiałaby jakaś globalna władza zaistnieć, która by, znaczy mamy globalną władzę, mamy ONZ, prawda? No ale jedyne, co on zrobił, to uznał dostęp do internetu za prawo człowieka, takie jak prawo do zdrowia, czyli jakby stanął po drugiej stronie, żebyśmy raczej byli wystawieni, wyeksponowani na to środowisko i na takie nowe rodzaje władzy.
Teraz sobie spróbuję przypomnieć Czarnego Łabędzia, aha, Taleb to napisał, Czarnego Łabędzia, i on, pamiętam, jak pan tak opowiada, przypomniał mi się taki jego cytat z jednej z jego książek, że zawsze byliśmy szaleni, ale dziś mamy już odpowiednie narzędzia, żeby zniszczyć świat. No, myślę, że w kontekście tego, co pan opowiada, no to właśnie w taką stronę to idzie, tak? Że zawsze byliśmy w jakimś stopniu szaleni, ale nie mieliśmy aż takiej technologii, którą mamy dzisiaj.
Znaczy puszka Pandory już jest otwarta. Już jej nie zamkniemy, a nawet jak zamkniemy, to co miało uciec, uciekło. Teraz jest kwestia, jak z tym żyć, prawda? Jak z tym żyć? Bo to, co nami zaczyna rządzić, to, co nas zaczyna kontrolować, to kiedy to był człowiek, to jeszcze można było, jeszcze wiedzieliśmy, jak się tej władzy poddawać w sposób mało dolegliwy, bądź jak się jej opierać, bądź jak jej unikać, prawda? To typowanie ludzi do likwidacji, które robił Skynet słynny przez Snowdena, obejmowało wtedy 55 milionów ludzi. Żeby 55 milionów ludzi inwigilować, proszę sobie wyobrazić, ilu agentów by trzeba było wypuścić w świat, gdyby mieli tradycyjnymi metodami tych ludzi podsłuchiwać, obserwować, z kim się kontaktują, kiedy się łączą, kiedy śpią, gdzie chodzą. Kurczę, na każdego trzeba by było kilka osób plus jeszcze ilość analityków, może z 10 osób. Czyli na te 55 milionów ludzi trzeba by było 550 milionów agentów. No to takich służb jeszcze nigdy nie było. A ten jeden program wykonywał te zadania o takiej mocy. I siła tych władz, które nie potrzebują ludzi, nie potrzebują posłać zbira, nie potrzebują posłać komornika, nie potrzebują posłać agitatora, akwizytora, tego, no, jak się nazywa, jakiegoś tam kaznodziei, prawda. Siła tych władz jest przepotężna. Jest przepotężna i co gorsza, nie są to władze ludzkie, bo my nie wiemy, czym się kieruje sztuczna inteligencja. To znaczy nie ma, to nie są programy. Ludzie, nawet wielu profesorów wciąż nie rozumie, że że to nie jest, że siada programista i tworzy linijki kodu, jeżeli jak spotkasz to, to zrób tak, jak coś innego, to zrób inaczej. Nie, to tak nie działa. To się wychowuje tak jak dzieci. Ileż razy nam się zdarza, że dziecko jest zupełnie inne, niż byśmy chcieli. Chcieliśmy świętego, mamy Zbira. Chcieliśmy piłkarza, a mamy kaznodzieję na przykład, prawda? Dzieci też, znaczy dzieci są układami logicznie znacznie bardziej skomplikowanymi, ale też są niekontrolowane, podobnie jak te sztuczne inteligencje. Także myślę, że jesteśmy bardzo już zaawansowani na tej drodze, czego sami nie widzimy. To na razie się rozwija niepostrzeżenie. O tak jak opisywał Harari. Jakiś Facebook, jakiś Google, jakiś Twitter, który się okazuje silniejszy od prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo jest w stanie go cenzurować, prawda? Ten się wkurza, tupie nogami, prawda? Grozi jakimiś reperkusjami prawnymi, no i jest bezsilny. Cygu, który decyduje o tym, co wiemy. Przecież internet stał się pamięcią ludzkości. Tam jest wszystko. Tam jest prawie wszystko, może o tak na razie powiedzmy, ale będzie wszystko, bo wszystko jest stopniowo skanowane i tam wprowadzane. I to Google decyduje, jak my z tej pamięci czerpiemy, jak korzystamy, prawda?
A w takim razie jak się buntować, jak stawiać opór tej dyktaturze cyfrowej?
Wie pan, znaczy, to jest ambitny projekt, żeby się temu opierać, bo jest to coraz mniej prawdopodobne. Znaczy, bo oczywiście można, tak jak Amisze, prawda, w Ameryce, ortodoksyjne wspólnoty i miejscowości całe Amiszów żyją do dzisiaj bez prądu, bez telefonu, telewizora i bez samochodu. Można się opierać technologii, ale dopóki to jest tolerowane, bo gdyby rząd amerykański chciał spacyfikować te miejscowości, poddać dzieci obowiązkowi edukacyjnemu, obowiązkowym szczepieniom i programowaniu przez szkoły, to by to zrobił. Nie chce tego robić, bo jakby uznaje, że ci Amisze nie zagrażają integralności Ameryki. To tak można. Natomiast generalnie ja bym raczej zaczął się pytać o dalsze rubieże obrony. To znaczy oni to linie Wisły, to oni jednak już przejdą. Trzeba się próbować bronić dalej. Ja bym sobie raczej zadawał pytanie, jak przekonać to, co żeśmy stworzyli i to, co już się samorzutnie rozwija. Jak to przekonać, żeby nas nie kasowało? Jak się do tego modlić? Jakie ofiary składać? Czy dziewice, czy kurczaki? Czy tylko jakieś, że tak powiem, dzieła sztuki, nie mam pojęcia. To jest projekt, który możemy zdążyć przeprowadzić. Jeżeli chcielibyśmy to zlikwidować, musielibyśmy po prostu wyłączyć prąd na wiele lat, czyli praktycznie zatrzymać cywilizację. Jeżeli chcielibyśmy sami pozostawać poza tym, musielibyśmy uciec poza cywilizację, co jeszcze w jakimś tam stopniu jest możliwe, ale Bóg jeden raczej wiedzieć, co sztuczna inteligencja wytypuje jako zachowania podejrzane. Może właśnie ucieczkę poza cywilizację i wtedy dopiero będziemy na liście.
A niech mi pan powie, no bo to, co pan mówi, to z jednej strony włos się jeży na głowie, a z drugiej strony debata publiczna jest pozbawiona takich rozmów o tego typu technologii i jej konsekwencjach. Słyszymy cały czas o zmianach klimatycznych, a tego tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy, dlaczego nikt nie porusza?
Znaczy porusza, bo wszystko, co mówię, pochodzi z informacji, które ja mam z mediów mainstreamu. Wszystkie rzeczy, które opisuję, ja czerpię z portali.
No tak, ale czy nie uważa pan, że jednak one są przedstawiane jako ciekawostki, jako incydenty, jako ciekawe, nie wiem, zjawiska, natomiast nikt nie łączy kropek w szerszym. Nie robi z tego obrazka.
Znaczy niektórzy próbują, bo były jakieś głosy, był jakiś apel Hawkinga i Maska, były jakieś głosy przerażenia. Ostatnio chyba Zybertowicz coś pisał u nas na ten temat, że czas by to zatrzymać i się troszkę namyślić, co robimy. Zresztą mylił się, bo to już jest za późno moim zdaniem, ale to pokazuje, że bardziej świadomi użytkownicy mediów wyciągają takie wnioski podobne jak ja, a może nawet dalej idące. Natomiast jakoś to się do narracji mainstreamu nie przybija, bo po co straszyć ludzi czymś, czego i tak nie mogą uniknąć.
No ale jednak zmianami klimatycznymi ten mainstream się zajmuje, tak? I tutaj upatruje no, zagrożenia dla naszego gatunku. Natomiast nie mam takiego przeświadczenia, że w równie silnym stopniu zwraca uwagę na zagrożenie ze strony dyktatury cyfrowej.
Bo ludzie tego nie wiedzą, nawet mądrzy ludzie tego nie dostrzegają. No, mało kto, znaczy ja nie spotkałem się z żadną pracą politologiczną, która opisywałaby, tak jak Harari opisuje Google'a, tego, no, jak to się nazywa, Facebooka, Twittera, jako narzędzie władzy, czy jako władzę w ogóle. Mhm. A są to władze w większym stopniu być może niż telewizja. Prawda? Niż pojedyncza stacja telewizyjna. Są to władze być może w większym stopniu niż bank, który ma nasze tamte kredyty i może nas wywłaszczyć, może nas zniewolić. Prawda? Są to władze w wielkim stopniu i są to władze pozostające całkowicie poza kontrolą publiczną. Prawda? Banki też skądinąd, ale są przepisy finansowe, które ograniczają ich działalność i limitują różne ich apetyty. Władzę siłową państwa zastrzegły dla siebie. Każda władza siłowa, która nie jest wykonywana w imieniu państwa, jest nielegalna, jest zdelegalizowana. Władze duchowe są też w jakiś tam sposób no, ogarnięte ładem medialnym, czymś takim, ale te władze w internecie są całkowicie na nowym kontynencie, gdzie chodzą jak szeryf, prawda, poza wszelką łącznością centralną. I no, to wymaga, to trzeba przejść przez pewien szok poznawczy, żeby to dostrzec. I pan wcześniej wspomniał o Lemie. Przecież Lem nic nie rozumiał z internetu. On w ogóle nie przewidział internetu. On był przedinternetowy. Jak się spotkał z internetem, to widział tam tylko głupotę, której tam jest oczywiście masa. Miał rację, rzecz jasna. Natomiast on już nie zrozumiał tego, że tworzymy nowy byt, że to jest kolektywna świadomość, nie tylko metaforyczna kolektywna świadomość, taka, że inteligencja, tak jak mówimy o inteligencji organizacyjnej, jak mówimy o świadomości zbiorowej, że to zaczyna być materialne, że to zaczyna mieć taką złożoność, która przerasta złożoność naszych własnych mózgów, że to zaczyna mieć samodzielność, choćby przez to, że nie jesteśmy w stanie tego nadzorować, że nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć się z tym, komunikować. I ja myślę, że taka świadomość coraz częściej się pojawia. No i jednym z głosów był ten Harari, którego pan cytował.
Wspomniał pan o profesorze Zybertowiczu. Faktycznie myślę, że jest on jedną z niewielu osób w przestrzeni publicznej, która rozumie te rzeczy, o których rozmawiamy. Ta książka jego Samobójstwo oświecenia sprzed prawie blisko 5 lat no, traktuje i ostrzega, jest taką prognozą ostrzegawczą. Jest on jednocześnie pracownikiem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, doradcą społecznym prezydenta. Pan myśli, że polscy politycy rozumieją i czują, co tutaj się zbliża? Bo dzisiaj jest w debacie publicznej prawa, tak zwana prawa strona dostrzega rewolucję ze strony LGBT, a nie dostrzega rewolucji ze strony sztucznej inteligencji.
To znaczy tak, jeszcze bym dodał, że Zybertowiczowi ostatnio odmówiono tytułu profesora belwederskiego, bo był zbyt śmiały i w tym, co mówi, zbyt ekscentryczny, prawda? To tylko pokazuje, że mainstream broni się przed takimi poglądami, broni się przed takimi myślami nieuczesanymi czy takimi myślami zbyt oryginalnymi. Dzisiaj ideał w nauce to są prace mało oryginalne, prawda? Takie prace, żeby mały kroczek zrobić. Ja pamiętam kiedyś pewien słynny profesor, no nie będę jego nazwiska przytaczał, polski, któremu pokazywałem 10 lat temu takie sztuczne społeczeństwo na komputerze, tam ludzie żyli, rozmnażali się zgodnie z dylematem więźnia, to było programowane jako nieskończony turniej Axelrona. dla specjalistów. I on to pooglądał, mówi, słuchaj, to nie jest naukowe, to jest zbyt skomplikowane. Naukowe, żeby to było, to byś to musiał rozłożyć na 100 publikacji i wtedy każda by była naukowa. Więc nauka uległa strasznej segmentacji. Nauka uległa, czemuś takiemu, że badacze wiedzą wszystko o bardzo drobnych rzeczach, wszystko o niczym. Tak? Z kolei polityka. Polityka jest absolutnie skoncentrowana i styranizowana perspektywą wyborów za 4 lata czy 3 i potem im to ten licznik bije. I dla nich absolutnym priorytetem jest to, jest reelekcja. Jest reelekcja, prawda? A nie jakaś filozofia. Więc ja myślę, że do klasy politycznej to nie dociera. Jeśli już to prywatnie do jej członków, uczestników, ale nie przekłada się na ich postawy, bo nie dawałoby im to zdolności przystosowawczej, tak mówiąc już ewolucyjnie. Znaczy polityk, który byłby tylko mądry, a nie wygrałby wyborów, nie miałby żadnego wpływu na rzeczywistość, prawda? Polityk, który jest trochę mądry, a wygrywa wybory, ma jakiś już wpływ. Polityk głupi ma też wpływ, który jest już w tym momencie zazwyczaj negatywny. Jeśli chodzi o, w związku z tym, Zybertowicza, który doradza prezydentowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, no ja myślę, że on jest tam też traktowany jako ekscentryczna postać. Rzeczywiście on się niezwykle wyróżnia, on jest odważny w myśleniu. On jest w tym sensie rzeczywiście nieprofesorski. To odmówienie mu tytułu profesora być może było nawet komplementem dla niego. Być może. Może tak kiedyś to uzna. Jesteśmy w takiej epoce jak późna scholastyka mniej więcej w nauce, że profesorowie mniej wiedzieli od prostego chłopa. Profesor powtarzał po Arystotelesie, że mucha ma 8 nóg, bo tak napisał rzeczywiście Arystoteles, a prosty chłopina, jeśli umiał do 6 liczyć, to wiedział, że mucha ma 6 nóg. Prawda? Więc żyjemy w takiej dziwnej epoce, kiedy systemy nam się wywracają pojęciowe, kiedy wywracają nam się nam różne opisy rzeczywistości. I Schopenhauer chyba to pisał, aczkolwiek te słowa są przypisywane też innym autorom, że każda prawda ma 3 etapy, przez które przechodzi. Pierwszy, że jest wyśmiewana, drugi, że jest bodaj ścigana, tak, czy potępiana i trzeci, że jest uznawana za oczywistą. Przecież my żeśmy to zawsze wiedzieli, prawda? Mówią wtedy ci, którzy wcześniej się śmiali i ci, którzy próbowali do więzienia wsadzić tego, kto podnosił.
Więc jest jeszcze taka klasyfikacja na 4, gdzie pierwszy etap to jest ignorowanie.
No tak. Ale Zybertowicz już nie jest ignorowany. Prawda? On jest już wysoko w tym mainstreamie, tylko wciąż jest izolowany, prawda? Jest traktowany jako ekscentryk. Mimo że jego naprawdę można czytać. Ja czytam go z wielkim zaciekawieniem oczywiście. Nie próbuję weryfikować tego, co on głosi, aczkolwiek jeżeli wypowiada się w tych dziedzinach, w których czuje się kompetentny, to zwykle się z nim zgadzam. Ale to dobrze, nie było do Zybertowicza, prawda, ta rozmowa. Tak.
Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Bardzo panu dziękuję. Dzisiaj państwa i moim gościem był Marek Chlebuś, wieloletni członek Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję panie Marku za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!